Pamiętam, świętej pamięci, moja babcia mówiła: synku, czym ty się zajmujesz? Oglądałaś, babciu, Wojny magazynowe? No tak, oglądałam. No to czymś takim. My osiągamy 20-25%. Mam przypadki klientów, którzy mają po 40% w skali roku zwroty. Działka jest nieatrakcyjna dla dewelopera, to znaczy, że to jest idealna działka dla nas. Myślę, że najbliższe 5-7 lat to będzie taki pik, który trzeba... z którego trzeba skorzystać.
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
Na emigracji instalował rusztowania, choć wywodzi się z rodziny, gdzie biznes zawsze był obecny. Po kilku latach pracy poza krajem Hubert Paprocki wrócił do Polski i zaczął rozwijać HT Box. Tak stał się pionierem na rynku składanych boksów magazynowych. Poznajcie kulisy branży, która każdemu z Was może pomóc zarobić.
Pamiętam, świętej pamięci, moja babcia mówiła: synku, czym ty się zajmujesz? Oglądałaś, babciu, Wojny magazynowe? No tak, oglądałam. No to czymś takim. A, to ty handlujesz, tak? No powiedzmy, że nie, ale gdzieś blisko. To, bo tak ludzie to kumali z telewizji. No budujemy miasteczka self-storage, budujemy całe takie inwestycje magazynów w elastycznym wynajmie. Budujemy to w całej Europie. I budujemy to wewnętrzne magazyny i budujemy zewnętrzne magazyny. Zacząłem w ogóle od zewnętrznych, to żeby była jasność. Mój kor to były zewnętrzne magazyny, w tej chwili od paru lat też wewnętrzne.
Czyli takie blaszane konstrukcje, powiedzmy, tak?
Bardzo upraszczając, tak. Chociaż jakby czas bardzo się zmienił i to, co my w tej chwili robimy z naszymi nowymi produktami, gdzie wyszliśmy już, jakby zrobiliśmy taką ucieczkę trochę do przodu w rynku i robimy to w pełni autonomicznie, z pełnym kontrolą dostępu, z zarządzaniem, nawet jeśli klient chce, jeśli chce traktować to jako typowo inwestycyjny produkt, to wiesz, ja mam takich dwóch partnerów, moich klientów, z którymi od lat współpracuję, Logistic Poland czy Citybox, którzy mogą to są dwa różne trochę modele, ale jeśli klient chce inwestycyjnie i nie chce przykładać ręki do tego biznesu, no to właściwie oni poprowadzą ten biznes za niego, ale to też rynek wymusił, to też jakby coś, co obserwujemy i widzimy, jakie są potrzeby na rynku.
Jakie są potrzeby na rynku, to wszyscy wiemy. Sporo osób, które posiadają gotówkę, myślą, w co to zainwestować. Naturalnym wyborem przez lata były dla wielu nieruchomości, a ty z nieruchomościami masz takie osobliwe doświadczenia, bo natrafiłem na informację, że w 2018 roku miałeś nieruchomość, za którą brałeś 900 zł w formie wynajmu gdzieś w Szczecinie. Stwierdziłeś, że sprzedajesz ją, kupujesz działkę, zaczynasz działać na poważnie ze swoim biznesem i po półtora roku okazało się, że ta inwestycja ze sprzedaży mieszkania i to, co ty otrzymywałeś w formie 900 zł, zaowocowało obrotem comiesięcznym na poziomie kilkunastu tysięcy. Tak, więc tak. Ten ROI też potem drastycznie wzrósł, aż ciężko w to uwierzyć, że 900 zł miesięcznie przekute na 15-17 tysięcy. Tak. W czym tkwi szkopu?
I co ciekawe, ja później sprzedałem tą działkę jako część zorganizowaną przedsiębiorstwa do mojemu klientowi. Słuchaj, no historia była taka. Ja ponieważ ja studiowałem w Szczecinie, to mi się wydawało, że Szczecin będzie moją w ogóle, że ja tam zostanę potem. I ja tam faktycznie wziąłem kredyt, kupiłem mieszkanie. Za to mieszkanie nie brałem 900, ale brałem 1000, chyba 100 zł, ale ponieważ ja miałem 160 km do Szczecina, bo summa summarum tam nie udało mi się mieszkać, to pośrednik, żeby nie jeździć, nie załatwiać tych spraw, pośrednik brał chyba już teraz, ale około 200 zł. Nominalnie mi zostawało 900 zł z tego mieszkania i wiecznie problemy, nie? Bo to dlatego też pośrednikowi oddałem, żeby samemu tam nie jeździć. I był taki moment, że miałem już klienta we Wrocławiu, miałem już w Warszawie klientów, a mieszkam w Koszalinie, 100 tysięcy mieszkańców, i tak sobie pomyślałem, a gdyby taki biznes zrobić w Koszalinie? A to było na tyle małe miasto jeszcze, że w tej chwili już my to robimy w takich miastach, wtedy nie, to był 18 rok. I otworzyłem taki biznes, magazyn, moja żona właściwie go otworzyła, otworzyłem to z żoną razem, i ona to zaczęła świetnie rozkręcać. I faktycznie, żeby otworzyć ten, to postanowiliśmy sprzedać to mieszkanie. Wtedy to było, tam nie było 300 tysięcy, ale tak dla łatwego rachunku około 300 tysięcy było z tego mieszkania i my to wszystko wpakowaliśmy w plac wynajęty, bo my wynajęliśmy plac. Nie robiliśmy tego na własnym...
Czyli to nie był twój grunt?
Nie. Ja wynająłem to od kolegi, który zajmował się tam... miał samochody ciężarowe. I ten plac jeszcze chyba w zeszłym roku, bo ja to sprzedałem, później funkcjonował i mega to się rozkręciło. Więc ten przełożenie tych 300 tysięcy i tych naprawdę 900 zł na te 15 do 18 tysięcy miesięcznie, to był po prostu jakiś skok dla mnie. To było jakby coś niesamowitego.
No tak, ale gdyby dzisiaj ktoś chciał uzyskać podobną stopę zwrotu, to pewnie już tak łatwo nie będzie. Podejrzewam, że rynek jest bardziej konkurencyjny, przebrany. No i jak to wygląda w praktyce? Przykładowo, mam 100 tysięcy złotych, zastanawiam się nad tym, czy do Ciebie się zgłosić. Albo inaczej, równowartość jakiegoś małego mieszkania. Mam 500 000.
Tak.
I co ja z tym mogę zrobić?
To prędzej. 100 tysięcy to jest pewnie trochę za mało. Wiesz co, najważniejsze w tym wszystkim jest jednak działka i lokalizacja. Tak jak rozmawialiśmy, że w nieruchomościach generalnie lokalizacja. I to jest
tak,
akurat
najważniejsze.
Tak, i to jest tak naprawdę najtrudniejszy element tego całego biznesu. Albo ja tak naprawdę widzę, że coraz trudniejszy, bo jeszcze 10 lat temu tak naprawdę tych działek było dostępnych ile chcieliśmy. W tej chwili, szczególnie w dużych miastach, tak Kraków, Warszawa, Wrocław, jest to problem. I teraz, jeśli mamy tą lokalizację, uczciwie mówiąc, 80% tego biznesu w Polsce jest na wynajętym gruncie. Jakby ludzie nie kupują gruntu, bo jest po prostu za drogo.
Czyli te pół bańki potrzebujemy na to, by wydzierżawić grunt.
Tak naprawdę pół bańki potrzebujesz na to, żeby wydzierżawić grunt, przygotować go, bo najczęściej te grunty trzeba jednak trochę włożyć w przygotowanie gruntu, ogrodzenia, jakaś brama, monitoring, no i boksy od nas. I teraz my te boksy z reguły leasingujemy. Powiedziałbym pewnie, że około 70% klientów leasinguje, korzysta z dźwigni leasingowej. No bo to mówimy o zewnętrznych, bo są też wewnętrzne, bo to działka albo hala, bo też możemy jakby znaleźć halę do wynajęcia.
Jasne.
I zaczyna to wynajmować po prostu. My oczywiście pokazujemy jak, pomagamy. Jeśli klient chce traktować to jako typowo inwestycyjny produkt, no to my kontaktujemy go tam z jednym z naszych partnerów i oni to im obsługują. Cały marketing, odbieranie telefonów, no bo to też jest... Trzeba pamiętać, bo bardzo często jest to spostrzegany branża jako bardzo pasywny biznes. To nie jest tak do końca, bo chyba nie ma w ogóle pasywnego biznesu w moim mniemaniu w ogóle, nie? Więc to zawsze trzeba dzielić na pół i tych telefonów. Wiesz, jak masz jedno mieszkanie, no to masz jednego najemcę. No ten kontakt z nim jest, masz 20 mieszkań, masz 20 najemców i ten kontakt i tak dalej jest stosunkowo mały. Ale jak stawiasz jeden plac, 2000 metrów i masz na nim 150 drzwi, no to masz siłą rzeczy tej obsługi dużo więcej. No ale za tą stopy zwrotu są zupełnie, zupełnie inne. No my osiągamy 20-25%. No mam przypadki klientów, którzy mają po 40% w skali roku zwroty. Raczej bym to pokazywał jako takie, znowu lokalizacja. No są petarda, miejsce, wiesz, centrum Warszawy, no to faktycznie to się samo sprzedaje. I ten czas komercjalizacji jest mega szybki, więc jakby...
Po prostu klienci zabiegają o to, żeby mieć taką przestrzeń do magazynowania roweru, nie wiem, nart, różnych rzeczy, które się nie zmieszczą w małym mieszkaniu, no bo też na przykład Warszawa jest takim miastem trochę tranzytowym. Sporo osób przyjeżdża, przez jakiś czas buduje swoją karierę, myśli, żeby z czasem powrócić w rodzime strony, tam rozwinąć swoją firmę na sieci kontaktów zgromadzonych, tam może założyć rodzinę.
Tak.
Tak naprawdę bardzo dużo osób z tej Warszawy potem wraca do swoich...
To prawda, ale wiesz, ale Warszawa też ma ceny. Te ceny nieruchomości są abstrakcyjne.
No tak, a mieszkania też są nieduże, jeśli chce się je kupić w jakiś, powiedzmy, względnie akceptowalnych pieniądzach i wtedy brakuje przestrzeni do magazynowania tego. I rozumiem, że to jest taki klient detaliczny, głównym też Twoim klientem czy odbiorcą Twoich usług, tak?
Może nie moich, ale moich klientów. I teraz, chociaż chciałbym zaznaczyć, że wciąż 60% z tych klientów, którzy to wynajmują, to jest mały, drobny biznes. E-commerce, gdzie tam handlujesz, wiesz, karmą dla psa przez internet i wiesz, już wanny, miejsca nie masz w bloku, że żona cię wyrzuca, musisz, wiesz, nie pójdziesz do dużego magazynu, bo ciebie jeszcze nie stać, ale już potrzebujesz metr, dwa, w pewnym momencie może dwa, trzy kontenery, boksy po 12 metrów, a kiedyś, daj Boże, ci się ten biznes rozwinie, no to uciekniesz do dużego gracza, wiesz, mamy tutaj duże firmy logistyczne, nie? Więc to jest taki, bym powiedział, pośredni etap, ale też widzimy wzrost tego prywatnego klienta, nie? Tego klienta, który właśnie te narty przysłowiowe, nie? Chce trzymać.
Czyli w praktyce to wygląda tak, że już kwestie 500 000 omówiliśmy, ktoś dzierżawi działkę, wypożycza, leasinguje kontenery, zaopatruje się we wszelkie potrzebne rzeczy do prowadzenia tego biznesu.
To know-how, które my się staramy klientowi przekazać. Zawsze trzeba wziąć pod uwagę to, że trzeba trochę frycowego zapłacić i jednak ten biznes przypilnować i nauczyć się i popełnić parę błędów. Jeśli nie chcemy tego robić i faktycznie chcemy skalować, ale chcemy traktować to jako pasywny biznes, no to wtedy dajemy to w zarządzanie do nas. I można to.
I potem wy wyszukujecie też tych klientów, którzy płacą w sumie nieduże pieniądze, rzędu kilkaset złotych pewnie, tak?
Wiesz, to tak naprawdę komórkę już wynajmiesz tam 2 metry kwadratowe od 100-150 zł do tam 400 zł.
I to finalnie pozwala na generowanie takiego astronomicznego ROI na poziomie 25 czy nawet 40%?
Tak, wiesz, że te 40% to są przypadki, wiesz, także nie chciałbym, żeby to było traktowane, że...
Chodzi po prostu o skalę, rozumiem, czyli trzeba na takim polu masz bardzo dużo tych komórek lokatorskich, które są wynajmowane, okej.
Tak, no bo wiesz, jeśli mamy działkę, mówiliśmy o działce 2000 metrów, no to my jesteśmy w stanie pod dach tak zwany wsadzić połowę z 1000 metrów. Natomiast 1000 metrów podzielone na różne komórki typu metr, 2, 12, gdzie metr chodzi ci tak naprawdę od 30 do 70-80 zł, w zależności od wielkości komórki, no to po prostu robi robotę. Nie?
A co jeśli to jest chwilowy trend, moda? Bo faktycznie często o tej twojej branży się wspomina, ale jednocześnie, no wiesz, różne są anomalia na rynku i zastanawiam się, jak ty do tego podchodzisz, jakie są twoje estymacje?
Wiesz co, ja powiem ci tak, robię to ponad dekadę. Na razie to rośnie i widzimy, że to coraz mocniej rośnie.
Cały czas.
Tak, wiesz, ta branża, to my tego nie wymyśliliśmy, to wiesz, to przyszło do nas ze Stanów. W Stanach, jak nawet zgooglujesz to znajdziesz informację, że McDonalda, KFC, Burger Kinga razem jest tam około 40 paru tysięcy jednostek, a self-storage ponad 45 tysięcy. Więc to jest jakaś taka abstrakcja. Ja rozumiem, że nie można rynku do rynku porównywać, bo tam jest, wiesz, inna kultura, tam, wiesz, Amerykanie to nomadzi, oni się przeprowadzają, jeżdżą, ale idźmy bliżej. Tak naprawdę Anglia, która, no Anglosasi też są bardzo rozwiniętym rynkiem, Francuzi, Hiszpanie później, to my do nich jeszcze mamy, to jest przepaść, to jest jakby to, ile metrów kwadratowych jest, to my musimy ten rynek jeszcze 20-krotnie zwiększyć, żeby dorównać Anglikom. Więc myślę, że to jeszcze najbliższe 20 lat takiego mocnego, mało tego, bo jedna rzecz to jest, wiesz, świadomość inwestora, że chce wybudować, ale druga rzecz to jest świadomość ludzi, że wiedzą, że jest taka usługa. Wiesz, to od niedawna ludzie zaczynają, to szczególnie w dużych miastach, wiedzą, że mają możliwość skorzystania z takiej usługi. W mniejszych miastach jeszcze ludzie po prostu nie wiedzą o tym.
Jakie są zagrożenia dla tej branży? No bo na pewno też jako sprawny biznesmen masz poczucie, że nie wszystko jest takie, jak sobie wymyślimy i wymarzymy. Czasami są pewne wyzwania.
Wiesz, ja ci powiem tak, że bardzo dużo ludzi, bo wiesz, bo to jest jak jest jakaś nowość, zaczyna to rosnąć, no to ludzie robią to na hura. Jest część inwestorów, część biznesu, które podchodzi do tego, że chce zrobić to porządnie, bo robi to na 20 lat, 15, no nieważne, ale jest, ja to zawsze mówię, że jest gospodarz. Ale część biznesu jest zrobiona po prostu, kurczę, na łapu-capu, wiesz, tu taka trochę prowizorka. I ja uważam, że to jest największe zagrożenie, czyli dla tego biznesu, bo na koniec ludzie zweryfikują, na koniec ludzie, czyli klient ten ostateczny, ten Jan Kowalski, który wynajmuje tą komórkę, zweryfikuje to. On będzie wybierał po pierwsze lokalizację, bo musi mieć blisko i dobry dojazd, no i w drugiej kolejności jakość serwisu, jakość obsługi, wiesz, no obrazek, no bezpieczeństwo. No wiesz, jak masz zapłacić komuś 400 zł za taki magazynek, no to też chcesz wiedzieć, że wiesz...
Że towar jest bezpieczny.
No tak, że jakość idzie za tym, że jest chroniony. Wiesz, no my na przykład wprowadzając IQ Boxa, gdzie mamy w pełni autonomiczny magazyn z ochroną, z AI, jakby próbujemy korzystać z tych narzędzi, które daje nam świat, no to wyobraź sobie, że 70% tego biznesu w Polsce, no to na przykład jeśli chodzi o sposób chronienia i sposób jakby koncepcji chronienia, no to kuleje, delikatnie mówiąc. To dopiero no teraz nawet robiliśmy jakiś webinar, który dopiero to pokazał, dla mnie to było normalne, ale widzę, jakie są niedostatki tego, więc próbujemy to w ten sposób, pokazywać standard pewien, który wymuszamy pewien standard, żeby klienci szli w tym standardzie takim, no powiedziałbym premium, bo tym na koniec wygrają.
Premium, czyli w kontekście takiej kompleksowej obsługi i lokalizacji, to masz na myśli, tak?
Tak, ale w tym, żeby wiesz, no, wchodzisz na ten plac i żeby to było ładnie, żeby było posprzątane, żeby było kolorowo, żeby było przyjemnie.
Żeby to się nie zrobiło, w cudzysłowie, brzydko powiem, jakaś melina, tylko poważne miejsce do przechowywania swoich cennych rzeczy, prawda?
Tak, ale wiesz mi, tych takich melin, jak powiedziałeś, jest trochę, to powstaje. Dlatego mówię, dopóki klient nie ma wyboru i ma tylko to, no to on z tego skorzysta, bo on ma potrzebę, nie? Szczególnie drobny biznes. Bo jeszcze jak masz narty, no to w ostateczności je na balkonie przetrzymasz. Ale drobny biznes, jak ma potrzeby, to musi go rozwiązać. Więc te meliny po prostu poupadają. I taka jest prawda. To jakby, znaczy nie ma innej drogi.
A powiedz mi proszę, no bo działki są czymś istotnym w Twoim kontekście, w kontekście Twojego biznesu, ale w Krakowie na przykład deweloperzy, ostatnio nagrywałem z Markiem Koźmińskim, byłem reprezentantem Polski w piłkę nożną, który wybudował w Krakowie 3000 mieszkań, kilka galerii handlowych, jeszcze sporo innych inwestycji, o których też nie było czasu porozmawiać, ale on mówił, że wielkim wyzwaniem są działki, że praktycznie nie ma gruntu w centrum miasta. A jak to wygląda z Twojej perspektywy? No bo może tutaj Kraków jest szczególny w tym kontekście.
Wiesz co, nie. To jest generalnie grunt jest... Problem z gruntem jest wszędzie. Nie ma po prostu tego gruntu. Te duże miasta są już jakby mega przeczesane. Szczęście, nieszczęście dla nas jest takie, że ja zawsze powtarzałem, jak działka jest nieatrakcyjna dla dewelopera, to znaczy, że to jest idealna działka dla nas. Więc te działki, które zostały, że tak powiem, i deweloper się nimi nie interesuje, bo powiedzmy ma linię wysokiego napięcia, jest za drogo ją usunąć, bo jest jakaś tam, wiesz, kształt, który ma trójkąt nieforemny, warunki zabudowy nie pozwalają tam, wiesz, PUM jest nie na odpowiednim poziomie. Więc takie działki nieatrakcyjne dla dewelopera są mega atrakcyjne dla nas. My robiąc tego IQ Boxa, robiąc to w pełni automatyczny magazyn, jesteśmy w stanie z tej działki wycisnąć po prostu metry, przez to, że mamy no, bardzo dużo modeli. Tam mamy w tej chwili ponad 40 modeli już kontenerów.
Czyli indywidualnie kontenery dopasowujecie do danej działki?
Tak. My jakby nie robimy indywidualnie kontenerów, ale mamy za to wachlarz ich. Także jakbyś przyszedł i powiedział, słuchaj, chciałbym tam 2 centymetry szerszy kontener i tak dalej, to nie. Ale mamy tak dużo modeli, a to wynika z tego, że inżynierowie moi pracują nad tym, żeby... Bo klienci dają nam feedback. Słuchaj, przydałby się taki. No jeśli mi 4 klientów mówi, że taki kontener by mu się przydał, no to ja go robię, ja go wdrażam, bo wiem, że to będzie dalej. I my dzięki temu wachlarzowi możemy z tej działki po prostu wycisnąć. Nie? To jakby na tym nam zależy. Więc te działki faktycznie, tak, chyba najlepiej to powiedzieć, deweloper nie fajna dla dewelopera, to fajna dla self-storage, krótko mówiąc.
My rozmawiamy o działkach, które mają być dzierżawione. Jeśli rozmawiamy o miejscach, które nie są naszą własnością, no to podpisanie 10-letniej umowy dzierżawy jest jakimś wyzwaniem. Nie każdy się chce na to godzić, w szczególności jeśli działka ma charakter działki budowlanej, przynajmniej częściowo, i ktoś sobie myśli, że z czasem deweloper stwierdzi, że sobie kolejny etap obok postawi. Jak Twoje doświadczenie w tym kontekście funkcjonuje? Co możesz o tym powiedzieć? Czy to, że w ostatnim momencie ktoś wysypuje z tego biznesu przez brak zgody na długą dzierżawę, to jest coś powszechnego, czy są jakieś inne standardy w tym kontekście, sposoby na to, żeby ten grunt mieć na dłuższy okres niż tylko na przykład na rok, no bo to jest inwestycja, ktoś inwestuje w spersonalizowane pod kątem działki kontenery, no i co to za biznes, jak się okaże, że za pół roku będzie trzeba z niego zniknąć.
Tak. Wiesz co, no wiesz, jakby od początku, no to jest zawsze ryzyko. Znaczy, ale jakby ktoś jak prowadzi biznes jakikolwiek, no to samo ryzyko, nie? To jakby tutaj nie ma...
Życie jest ryzykiem.
Życie jest ryzykiem, a jeśli prowadziłeś chociażby kios gruchu czy cokolwiek, no to wiesz, że się z ryzykiem mierzysz, więc próbujesz to ryzyko zminimalizować. Więc jeśli idziesz do dużego miasta i tą działkę, no wiesz, zawsze musi matematyka się zgadzać na końcu, więc ta cena z wynajmu za działkę, no jeśli ci ktoś proponuje 15 albo 20 zł za metr, no wiesz, no nie zepnie ci się to, nie? Szukaj działki 5 zł za metr. I teraz wracając do ryzyka. Ryzyko jest zawsze. Minimalizujemy ryzyko wchodząc w duże miasta, bo edukacja jest inna i potrzeby ludzi są inne.
Mniejsza też przestrzeń magazynowa w mieszkaniach.
Mniejsza, tak, bo to co mówiliśmy o tych drogich mieszkaniach. Z drugiej strony jest trochę więcej konkurencji, ale jest większa świadomość, więc człowiek wybiera, no wiesz, w takiej Warszawie czy w Krakowie, jak ktoś mieszka na południu, no to nie będzie jeździł do self-storage na północ. Więc jeśli są po przeciwnych stronach miasta self-storage, to zasadniczo no nie jesteś konkurencją, nie? No bo to wiesz, ja zawsze powtarzam, wiesz, bijasz cyrkiel w ten swój plac, robisz jakieś koło, no i tych ludzi tam nagarniesz, no ale no, no nie będziesz półtorej, dwie godziny jeździł do miejsca, no tak to działa, nie? Lokalizacja, znowu wracamy do lokalizacji. Więc ryzyko jest, bardzo ciężko jest zdobyć działkę i to, co mówiłeś, często się zdarza, że już ktoś komuś się wydaje, że już ją dowiózł, że podpisał umowę i w ostatniej chwili jest wycofanie. No to my się borykamy z tym aspektem. No ludzie nie chcą dawać działek na długo, bo nie wiedzą, czy może jakiś deweloper kiedyś kupi, może sami coś zrobią. No to jest najtrudniejszy element tego biznesu. Działka.
No i z tymi dzierżawami jakoś można sobie poradzić? Macie jakieś wzory umów, które blokują tutaj możliwość przez kary umowne na przykład takiego ryzykownego ruchu ze strony właściciela działki pod tytułem no rezygnujemy gościu, w tym momencie zmieniły mi się perspektywy, teraz już ci nie chcę wynajmować.
Wiesz co?
Bo to wydaje mi się, że to jest taki, na przykład z mojej perspektywy, gdybym miał w to zainwestować.
Tak, chociaż powiem ci szczerze, że największym problemem jest takich sytuacji, że ktoś podpisał, wynajmuje i wyrzuca, to nie wiem, czy to na jednej ręce to zliczysz w skali kraju. Wiesz, my wybudowaliśmy naprawdę ponad 400 tych lokalizacji i to się były jakieś pojedyncze przypadki. Raczej częściej jest tak, że ty już się witasz, wiesz, z gąską jesteś blisko podpisania umowy i wtedy deal odpada. Moment, bo jak już masz podpisaną umowę, no to raczej ten proces przeszedłeś i raczej rzadko się zdarza, żeby ktoś wypowiedział ci umowę po to, a już na pewno rzadko po to, żeby wziąć ten biznes i zrobić samemu. No bo ten biznes jednak za nim trzeba trochę pochodzić, tych telefonów trzeba odbierać.
Ale z tego, co mówisz, to ten twój biznes jest dedykowany dużym miastom albo w ogóle miastom, bo ciężko mi sobie wyobrazić rozbudowane kontenery gdzieś na obrzeżach aglomeracji albo raczej z dala powyżej 50-60 km od dużego ośrodka. Czy może się mylę? No bo ja patrzę na to okiem laika i zastanawiam się, w co by lepiej było celować. Czy w lokalizację właśnie wokół miasta, w mieście stricte, czy może faktycznie szczere pole, tani grunt i tam budujemy?
No nie, to jeszcze, to nie Ameryka. To faktycznie w Stanach jest tak, że jak jedziesz, to czasem patrzysz, wiesz, jest pole, jest budynek i jest self-storage, nie? Ale to u nas jeszcze tak nie działa. Musi być aglomeracja. Chociaż jak popatrzysz na moje inwestycje, które zrobiłem dla klientów, to ścisłe centrum nigdy nie jest. Bo znowu grunt jest drogi. Więc to są raczej obrzeża, dobrze skomunikowane. Tak jak jeszcze 5-6 lat temu, to w ogóle nie było szans, żeby myśleć o no to, co mówiłem. W 18 roku otworzyliśmy te self-storage w Koszalinie, 100 tysięcy mieszkańców miasta. I to był ten moment, kiedy zaczęliśmy, jakby czuliśmy, że to są miasta już, które są gotowe na to. W tej chwili otwieramy lokalizację 50 tysięcy mieszkańców, 70 tysięcy i super się przyjmują, ale trzeba być odpornym na to, albo jakby przygotowanym bardziej na to, że komercjalizacja nie zajmie ci pół roku, ona zajmie ci półtora roku. I teraz, wiesz, jeśli wchodzisz all in, swoje wszystkie oszczędności, no to wiesz, strachu możesz się najeść. Ale jeśli robisz to rozsądnie, to jest bardzo fajny, to jest bardzo fajna droga, dlatego że konkurencję masz znowu mniejszą.
Hubercie, czy coś tytułem podsumowania chciałbyś naszym widzom przekazać? Może także tym widzom, którzy myślą nad wejściem w tego typu branżę. O zagrożeniach trochę rozmawialiśmy, ale może chcesz jakoś jeszcze dopełnić te.
Wiesz co, chyba się nie bać, no spróbować, rozeznać się, poczytać, niekoniecznie od razu wierzyć we wszystko, co się tam w tym internecie zobaczy. My jako firma to w ogóle organizujemy konsultacje takie, wystarczy się zapisać, one są free, więc jeśli ktoś by chciał zgłębić temat, to po prostu niech się z nami skontaktuje i to nie jest problem. Na pewno nie jest to biznes dla wszystkich. No ale to tak zawsze jest w biznesie, nie? Że musisz znaleźć tego swojego konika. Myślę, że najbliższe 5-7 lat to będzie taki pik, który trzeba, z którego trzeba skorzystać. I chyba tyle, nie? I lokalizacja. Znowu wracamy do początku, nie? Lokalizacja najważniejsza.
Innymi słowy, to jest biznes dla osób, które chcą mieć duży zysk, które mają dostęp do dobrej działki, i jednocześnie są otwarte na poznanie nowej branży i wejście w schematy, które są przez Ciebie proponowane.
Myślę, że
tak. Tak interpretuję i tak, tak podsumowuję.
Myślę, że tak. My jesteśmy w stanie naprawdę poprowadzić za rękę. To się też zmienia, więc wiesz, no, zaleta pracy z nami jest taka, że my bardzo te rynki i europejskie, i światowe obserwujemy, więc też widzimy, w którą stronę ta branża idzie, co można zaimplementować do nas, co jest już z przestarzałym rozwiązaniem, więc myślę, że warto, nie? Generalnie na koniec ten kontakt odbyć. I chyba tyle. No, branża ciekawa, szczególnie przy tym, co się robi z nieruchomościami w tej chwili, nie? Gdzie był taki napompowany trochę balonik i inwestorzy troszkę odchodzą od tych takich klasycznych nieruchomości, gdzie ten nasz model dalej jest jakby nieruchomościowym biznesem, jakby nie patrzeć.
Ciekaw jestem, jak dla Twojego biznesu będą wyglądały kolejne lata. Być może kiedyś o Tobie usłyszymy szerzej, tak jak o Robercie Dobrzyckim na przykład i jego magazynach. Życzę Ci tego, żeby w przyszłości tak się to wszystko poukładało. No, jesteś na dobrej drodze, wiem, że za Tobą stoją konkretne liczby. Dziękuję za poświęcony czas.
Dzięki bardzo.
Was zapraszam do komentowania. Zerknijcie także w opis filmu, gdzie czeka na Was kilka przydatnych i informacyjnych linków. Dziękuję bardzo.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.